Rozmowy po zachodzie.
Rozmowy po zachodzie. Agnieszka Gulczyńska, witam Państwa serdecznie. Miasto Poznań chce się wycofać z obietnicy danej ustnie kilka lat temu sąsiedniej gminie Czerwonak w sprawie poszerzenia ulicy Gdyńskiej w ramach większej inwestycji, jaką jest budowa spalarni śmieci. Przypomnę, ta obietnica poszerzenia ulicy Gdyńskiej, budowy wygodnych rond była, no powiedzmy, taką formą przekonania mieszkańców niechętnych początkowo budowie spalarni. Teraz obecne władze Poznania mówią, ta umowa nie została nawet spisana, a właściwie, jeżeli spojrzeć na analizy, to w sąsiedniej gminie wcale ona nie wyjdzie na dobre. Traktuję zagrywkę prezydenta Jaśkowiaka jako faul na zawodniku z tej samej drużyny. Czujemy się oszukani i rozgoryczeni, tak mówi wójt Czerwonaka, no i zbiera szyki, zbiera sojuszników wśród radnych i okolicznych samorządów w tej właśnie sprawie. Rozmawiamy dzisiaj o sprawie Czerwonaka, ale także szerzej o tym, na ile Poznań może pozostać wiarygodnym partnerem w budowie aglomeracji po takiej zmianie stanowiska, no i czym w ogóle je uzasadnia. W studiu witamy Macieja Wodarskiego, zastępcę prezydenta Poznania. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest z nami Jan Grabkowski, starosta poznański.
Dobry wieczór.
Poznański radny z Prawa i Sprawiedliwości Adam Pawlik. Witam.
Dobry wieczór.
I Maciej Musiał, dyrektor Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
Dobry wieczór.
I wójt Czerwonaka Jacek Sommerfeld.
Dobry
witam
wieczór.
Wszystkich panów. 618-654-654. Numer telefonu do naszego studia. Jak zawsze serdecznie państwa także zachęcam do włączania się w naszą rozmowę. Zacznę od prezydenta Wodarskiego. Panie prezydencie, skąd ta zmiana stanowiska? Wiem, że pisemnej umowy żadnej nie ma, ale to, że takie obietnice ustne 7 lat temu zostały złożone, wiemy.
Czy to została złożona poważna obietnica publiczna, tak ją należy w tej chwili traktować. Był to pakiet uzgodnień z mieszkańcami, z władzami Czerwonaka i no, jest to rzecz, która oczywiście nas obowiązuje. Całkiem poważnie, całkiem serio to traktujemy. Natomiast propozycja czy też analiza, którą żeśmy przeprowadzili w tej chwili, tak, no, zmieniło się trochę myślenie o komunikacji, zmieniło się myślenie o inwestycjach i propozycja, którą żeśmy przedstawili władzom gminy, nie ma formy ultimatum, czyli twardego stwierdzenia, że tego nie zrobimy, czy nie zrealizujemy tej propozycji. Natomiast jest to taka forma prośby do władz gminy Czerwonaka, żeby jeszcze raz przeanalizować ten układ komunikacyjny, który został na tamte czasy wymyślony, przedstawiony i także zaprojektowany, bo zwracam uwagę, że mamy projekt, co prawda, bez ostatecznych uzgodnień. Szanowni Państwo, no to są środki publiczne i dla mnie nie ma znaczenia, czy są to środki, które pochodzą z budżetu miasta Poznania, czy z Unii Europejskiej. Natomiast no, dyscyplina finansów publicznych nas wszystkich obowiązuje. Jeżeli analiza przedstawiona przez inżynierów, konkretnie przez biuro BIT, mówi, że ten układ komunikacyjny, który został zaproponowany i zaprojektowany, nie będzie działał tak, jak mieszkańcy Czerwonaka tego oczekują, no uznaliśmy, że trzeba to władzom gminy przekazać. No to ja z tego, co wiem, ta analiza będzie w tej chwili weryfikowana i w momencie, kiedy ta weryfikacja nastąpi, usiądziemy z powrotem do rozmów i będziemy dyskutować na temat tego, w jaki sposób obietnica Poznania ma zostać zrealizowana. I to z mojej strony wydaje się wszystko. Tak.
Jacek Sommerfeld, wójt Czerwonaka. Panie wójcie, to faktycznie partnerski dialog ze strony Poznania? Tak pan traktuje to jak zachęty do rozmowy? To, że Poznań zamawia analizę w Biurze Inżynierii Transportu i pokazuje ją i w ten sposób chce skłonić was do zmiany stanowiska?
Czy dialog trwał, można powiedzieć, do lutego tego roku? Cały czas od 2009 roku poprzednie władze, jak i obecne miasta Poznania, zapewniały nas, mieszkańców gminy Czerwonak, że wynegocjowany czy zaproponowany układ komunikacyjny na terenie gminy Czerwonak będzie miał formę czterech pasów ruchu i dwóch rond.
Ta obietnica z 2009.
Tak. Mhm. Wtedy ta analiza również była wykonana przez miasto Poznań. Wydane zostały na to pieniądze publiczne. I od tych kilku lat żyliśmy cały czas spokojnie tą myślą, że w momencie, gdy wspólnie przystępujemy do Związku Międzygminnego GOAP, realizujemy tą politykę odpadów wspólnie z miastem Poznań i z sąsiednimi gminami, że gdy ta spalarnia powstanie, to również można powiedzieć, polepszą się warunki komunikacyjne.
Czy pan nie brał pod uwagę w ogóle zmiany stanowiska w tej sprawie?
Nie, byliśmy zaskoczeni tą całą sytuacją. Też nieoficjalne wieści do nas dochodziły, ale dopiero, tak jak powiedziałem, w połowie lutego miasto Poznań przedstawiło dodatkowe koncepcje,
analizy
z troską o mieszkańców gminy Czerwona. Dla mnie akurat jest to trochę śmieszne i zbyt późno zrobione.
Rozumiem, że gmina odpowiada swoją analizą, tak? Którą
tak,
będzie się zamawiać.
W zakresie tego, czy rondo, czy ewentualnie skrzyżowanie jest lepszym wyjściem. My, tak jak powiedziałem, w gminie Czerwona nie dopuszczamy takiej możliwości, żeby zrezygnować z dodatkowych pasów ruchu, bo już dzisiaj widać i te analizy od lat pokazują, że mieszkańców, samochodów w tym rejonie przybywa. Dodatkowo przy ruchu spalarni dojdą kolejne dziesiątki
ciężarów. Gmina stoi na stanowisku takim, że skoro taka była umowa, a biorąc pod uwagę także to, jakie potrzeby ma gmina, to musi być to zrealizowane. Ja wracam teraz tutaj do, tym razem chciałam zapytać starostę Jana Grabkowskiego, także polityka Platformy. Panie starosto, klucz tej sprawy to jest to, że Poznań być może wycofa się albo zapowiada, że niekoniecznie obowiązują tam te faktycznie ustne jedynie umowy. Czy może jednak warto sprawdzić, czy jest sens realizacji tych obietnic?
Ja bym chciał wrócić, panie redaktor, drodzy państwo, do pierwszych słów pana prezydenta dzisiaj, które mnie strasznie ucieszyły. Pan prezydent powiedział jednoznacznie: tamte umowy społeczne są dla nas ważne i obowiązujące. I to jest najważniejsze zdanie dzisiejszego wieczoru. Właściwie moglibyśmy wstać i się rozejść.
Mam nadzieję, że tego nie zrobicie.
No oczywiście, panie redaktor,
ale
to jest ważne zdanie. I teraz możemy zacząć dyskutować. Okej, pan prezydent, to nad czym my się wszyscy zastanawialiśmy. Prezydent nie chce respektować umów społecznych, które dla nas są jakby najważniejsze. To jest nasz honor samorządowców. Uznaję. To teraz przechodzimy do całej części technicznej. Po co to? Przecież w 2013 roku zrobiliśmy wspólnie z miastem dla aglomeracji poznańskiej plan transportowy dla miasta za prawie 2 miliony złotych. Zrobiliśmy tam kompleksowe badanie ruchu w całej aglomeracji. To następne analizy mamy robić? Nie, no, ja bym chciał jednak sobie powiedzieć tak. Mamy badanie, mamy inwestycje pod tytułem spalarnia i wszystkie, całe otoczenie tej inwestycji, które zostało wynegocjowane w kilka lat temu w trudnych bojach, bo ja uczestniczyłem także w tych spotkaniach z mieszkańcami. To były kilkuset osobowe, czy nawet więcej na dużych salach gimnastycznych.
No pamiętamy,
boje.
Bo tam było sporo emocji. Panie starosto, ale czy Poznań albo Czerwonak wtedy sprawdził, czy zasadne jest poszerzanie do dwóch pasów w obie strony i budowa tych rond? Czy
panie
to była taka obietnica,
jeżeli
żeby
w 2010 roku ruch na ulicy Gdyńskiej to było około 18 tysięcy pojazdów na dobę, to dzisiaj mamy 2016 i rozwój dalszy tej części aglomeracji to będzie 20 kilka tysięcy pojazdów na dobę, plus około 250 pojazdów do spalarni. Plus trzeba pamiętać, dlaczego jest droga była projektowana do wyjazdu z COSiU, z Centralnej Przetwarzalni Ścieków, ponieważ te odpady, które będą tam wysuszone, miały także być spalane. To wszystko razem miało sens.
Wracam na chwilę jeszcze do prezydenta Macieja Wodarskiego. Panie prezydencie, powodem, dla którego Poznań zlecił teraz i wydał przecież pieniądze publiczne, te analizy w Biurze Inżynierii Transportu, to jest taka troska o to, żeby temu Czerwonakowi nie zrobić źle? Czy jednak chodzi o to, że miasto chce oszczędzić pieniądze, a teraz szuka uzasadnienia tego?
Wynika to z dwóch jakby elementów. Po pierwsze, jeżeli mamy sytuację taką, że wstępne nasze refleksje wskazują na to, że ten układ może nie działać, ten zaproponowany z dwoma rondami, no zleciliśmy takie...
Ale co na czym może nie działać?
Mogę to za chwilę spróbować omówić technicznie, natomiast no, wejdziemy w taką wiedzę i w taką dyskusję merytoryczną. Na razie może poprzestajmy na takim stwierdzeniu. A jednocześnie ten układ komunikacyjny ma kosztować około 30 milionów, bo takie kwoty mamy. Tak jak powiedziałem, są to pieniądze publiczne. Stwierdziliśmy, że warto taką analizę przeprowadzić, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której mieszkańcy Czerwonaka spodziewają się poprawy efektów komunikacyjnych zaraz po oddaniu poziomu tego układu komunikacyjnego, a on tak de facto się nie poprawi. Z mojej wiedzy wynika, że jednym z istotniejszych elementów funkcjonowania tego układu komunikacyjnego są wyjazdy z ulicy Piaskowej i z ulicy Poznańskiej.
Czyli te boczne ulice do Gdyńskiej.
Boczne ulice. Chodzi o to, żeby tam samochody nie stały w korku. I ronda z niewielkim ruchem jadącym z Poznania, zwłaszcza w godzinach na przykład porannych, godzina 7, godzina 8, bo tak były te analizy przeprowadzone, dosyć skutecznie spowodują odcięcie niejako tego wypływu samochodów z ulicy Poznańskiej. Tą sytuację ma załatwić sygnalizacja świetlna, która jest nieczuła na takie sytuacje jak niesymetryczne rondo, bo tak określają to fachowcy. Szanowni Państwo, jedna uwaga. O przepustowości układu komunikacyjnego nie decyduje szerokość układu drogowego, tylko przepustowość skrzyżowań. I nasza analiza już w tej chwili, jeżeli chodzi o układ komunikacyjny, ten, który budujemy, także wskazuje na to, że być może ten układ dwujezdniowy na wiadukcie, nad trasą kolejową jest też niepotrzebny.
Dobrze, to jeszcze chcę pana o jedną
układ
rzecz dopytać.
Decydujący układ komunikacyjny w tym rejonie jest skrzyżowanie ulicy Gdyńskiej z Bałtycką. A to wiemy, jest to zwykłe skrzyżowanie jednopoziomowe z sygnalizacją świetlną.
Mamy telefon, więc może zanim pytanie kolejne, to odbierzmy tutaj. Widzę, że telefon się urwał. 618-654-654. Zapraszam, zachęcam serdecznie do włączania się w naszą rozmowę. To jeszcze tylko prezydenta Wodarskiego. O, mamy telefon. Halo, dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór.
Witam, słuchamy pana. Poprosimy króciutko.
Ja jestem mieszkańcem Poznania i generalnie rzecz biorąc na tym układzie będą korzystali mieszkańcy Poznania, jak i Czerwonaka i innych tam miejscowości. Ja chciałem pana Wodarskiego zapytać, dlaczego się opiera przy tych światłach, skoro rondo jest lepszym rozwiązaniem skrzyżowania niż światła, które bardziej wstrzymują ruch.
Dziękuję.
No i ja bym naprawdę chciał, żeby pan Wodarski przestał analizować, tylko wziął się po prostu konkretnie do pracy, bo na razie...
Dziękujemy bardzo, panie prezydencie. Poprosimy krótko o odniesienie się do tego sporu ronda światła. Zwykle faktycznie mówi się, że rondo to najlepsze.
Tak jak powiedziałem, jest to rondo, które jest niesymetryczne i niewielki potok samochodów od strony Poznania odetnie dosyć skutecznie wyjazdy z ulicy Poznańskiej, ulicy Piaskowej. No i no tyle, co tu można powiedzieć, tak? Natomiast...
Dobrze, to ja mam pytanie do Adama Pawlika, poznański radny. Panie radny, czy istnieje coś takiego jak polityczna analiza drogowa? Ja o to pytam, oczywiście nie chcąc zarzucać Biuru Inżynierii Transportu jakiekolwiek nastawienie, ale można pytać o to, no, że z jednej strony Poznań wydaje publiczne pieniądze na swoją analizę, a za momencik Czerwonak będzie robił to samo, zleca, zdaje się, wrocławskiej, tak, pracowni. Wydawać by się mogło, że no, wynik musi być ten sam. Pytanie, czy będzie?
Panie dyrektor, to jest po prostu zabawa w ciuciu babkę, tak? Zawsze można znaleźć kogoś, kto wykona analizę taką, jaką zamawiający oczekuje. I to nie jest, to jest powszechnie znana praktyka, stosowana nie tylko w naszym kraju.
A pan jako radny chciałby, żeby Poznań sprawdził nie, dwa, trzy
nie,
razy, zanim wyda te pieniądze?
Ja jako radny to chciałbym przede wszystkim, aby słowo dawane partnerowi było dotrzymywane, ponieważ słowo raz przez kogoś złamane daje gwarancję na to, że drugi, trzeci i piętnasty raz również zostanie złamane. A to są za poważne rzeczy, ponieważ jeśli w Czerwonaku dzisiaj złamaliśmy słowo, to za chwilę mieszkańcy Lubonia, Komornik, Kurnika powiedzą, że inne obietnice czy inne zobowiązania pomiędzy tą gminą a miastem Poznań również są do niczego nie...
Panie
redaktor, to jest bardzo ważne.
Ja rozumiem,
również są do niczego niepotrzebne, bo jeśli w Czerwonaku złamało się raz słowo, to u nas też się słowo
złamie. Nie wydaje się panu wręcz nieprawdopodobną sprawą, że zawiera się umowę ustną na wydatki rzędu 30 milionów złotych dotyczące czegoś takiego jak przebudowa drogi?
Panie redaktor,
że nie mamy tego na piśmie?
Panie redaktor, to jest rzecz drugorzędna. Ja powiem pani tak. Tu mi się nasuwa taka na myśl coś takiego wykorzystać i porzucić, tak? Bo kiedy Czerwonak był potrzebny miastu Poznań do tego, aby znaleźć lokalizację na spalarnię
tak?
śmieci, to Czerwonak był dobry, Czerwonakowi obiecywało się różne rzeczy. Kiedy Czerwonak zgodził się poprzez pewną umowę społeczną, umowę polityczną, zgodzimy się ewentualnie, jeśli zbudujecie nam porządny układ drogowy, to się zgodzimy. No tośmy się zgodzili. zgodzili jako miasto Poznań. A teraz, ale proszę dać dokończyć. A teraz, kiedy myśmy już tą spalarnię tak naprawdę skończyli, odbieramy już plac budowy, to będziemy robić analizy. To jest czyli zachowanie tak, małych chłopców, którzy teraz będą pilnować finansów publicznych.
Dobry wieczór, mamy słuchacza na linii. Halo, halo. Prosimy panią o wyłączenie albo ściszenie radia, dobrze? Bo słyszymy się.
Dobry wieczór, mieszkanka Koziegłów. Ja proponuję panu prezydentowi zamieszkanie chociażby na 2 miesiące w Koziegłowach i myślę, że wtedy problem rozwiązań komunikacyjnych będzie miał załatwiony.
I sekundkę, jeszcze drugi telefon od razu. Dziękujemy. Dobry wieczór. O, znowu się widzę rozłączył. Pani wyznać, proszę się odnieść do tego, bo może faktycznie to jest tak, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
No, mogę powtórzyć te same argumenty jeszcze raz, tak? No, nie mieszkam w Koziegłowach.
No nie, czy nie patrzy pan z punktu widzenia tylko i wyłącznie poznaniaka?
Ale szanowni państwo, nie odstępujemy od realizacji budowy czy przebudowy modernizacji układu drogowego.
Czyli pan deklaruje w tej chwili, że...
Na odcinku od granicy miasta Poznania do oczyszczalni ścieków, tak jak zostało to zapisane, jeżeli dobrze pamiętam, w porozumieniu pomiędzy prezydentem Grobelnym a dyrektorem zarządu dróg wojewódzkich.
Proszę zrobić analizę,
ale
bo może
panie
to
radny,
będzie
panie radny, proszę, panie radny, proszę mnie przeszkadzać i nie przerywać.
Ja
tak?
panu bardzo, nie przeszkadzam, ja staram się z panem dyskutować.
Bardzo dziękuję. Zakres tej przebudowy jest w tej chwili na stole i próbujemy przekonać gminę Czerwonach do tego, że miasto Poznań, zlecając analizę, mówimy gminie w ten sposób. Szanowni państwo, możecie się oparzyć, tak? To jest gorące, w związku z tym nie róbmy tego. Jeżeli gmina Czerwonach pozostanie przy swoim stanowisku, tak? Rada Miasta Poznania powie prezydentowi, nie wiem, chociażby w uchwale wykonaj. Intencyjnej, wykonaj,
to
tak?
To
ja nie widzę innego rozwiązania, jak to po prostu wykonać,
czyli
jeżeli się nie przekonamy.
Czyli zmiana nastawienia, bo jednak prezydent Jacek Jaszkowiak kilka dni temu w tym studiu mówił, że raczej chyba nie za bardzo widzi wykonanie. Jacek Zemmerfeld, wójt Czerwonaka.
Znaczy, bardzo dziękuję panu prezydentowi za tą troskę, jeśli chodzi o mieszkańców gminy Czerwonak.
A pan jest przekonany, panie wójcie, że ta rozbudowa
przekonuje.
Nie wyjdzie wam na złe, a nie na dobre,
nie
tak jak miało
mnie,
być?
Te argumenty, ponieważ już dzisiaj, tak jak powtórzę jeszcze raz, już dzisiaj widzimy, że dopływ, ten przepływ ruchu z sąsiednich gmin, z osób dojeżdżających jakby nie było do Poznania, do szkół, do pracy, jest miejscem newralgicznym. Ten odcinek, o którym mówiłem, ponad kilometrowy, dzisiaj jest jeśli chodzi o dojazd, bardzo, bardzo zły.
Tylko mówiąc, teraz, gmina potrzebuje tej rozbudowy
teraz,
w takim kształcie.
Teraz właśnie w kontekście uruchomienia spalarni, tam będzie paraliż komunikacyjny i żadna dodatkowa nitka z osiedla Karolin w stronę Poznania nam tego nie poprawi, więc analizy analizami, ale rzeczywistość jest zupełnie inna.
I zaraz Maciej musiał, ale chciałabym, żebyśmy odebrali jeszcze telefon od naszego słuchacza. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Piotr mam na imię. Dobry wieczór, akurat jadę samochodem, autostradą, wracam do domu. Ja mam tylko takie dwa króciutkie spostrzeżenia. Zamiast wydawać nasze publiczne pieniążki na analizy i inne rzeczy, panie prezydencie, jeśli to dobrze słucham, i panie radny, zdarzy się z wami, że zrobię to za darmo. Pójdę na ulicę do ludzi, którzy tamtędy codziennie jeżdżą, zadałbym krótkie pytanie, jak zrobić i co zrobić, żeby usprawnić przejazd. I druga sprawa, panowie, zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje. To, co wy teraz robicie w studiu, między sobą wy się przykomarzacie, zamiast dojść do jednej sentencji. Żeby ludziom było dobrze. Naprawdę, jak będziecie tak robić, to szybciutko się to wszystko wybuduje.
Bardzo dziękujemy. Maciej Musiał, dyrektor Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Czy wspieranie przez Poznań finansowanie albo w jakikolwiek sposób wspieranie tego typu inwestycji jest jednocześnie wspieraniem suburbanizacji?
Nie, niekoniecznie. Myślę, że nie można, bo to, zgoda na taką tezę oznaczałaby, że
bo ten, wie pan, ten wątek, zjawisko... to pytanie pojawia się przy okazji chociażby wiaduktu na Junikowie w Poznaniu, że miasto nie ma się dokładać, bo to tylko pomoże tym, którzy chcą się z miasta wynieść, a w nim na przykład pracować.
No. To, dlaczego część poznaniaków wyniosła się mieszkać do powiatu poznańskiego, to jest temat na osobną
wiemy,
dyskusję.
Wiemy, że to jest istotny problem w mieście będzie.
I to nie jest tylko tak, że jest to wina...
To wcale nie do końca prawdy.
Mhm. No oczywiście, więc to jest na osobną dyskusję.
Analizy trzeba zrobić.
Ale cały pomysł polega na tym, że trzeba przestać myśleć o mieście wyłącznie ograniczonymi granicami administracyjnymi. Mhm. Tak, bo życie nie zna takich granic. życie się toczy swoją drogą i to trzeba zauważyć. Na tym polega konieczność myślenia aglomeracyjnego, że problemy przekraczają granice i ci, którzy mieszkają za granicą, to są też mieszkańcy aglomeracji. Mhm. I trzeba ich traktować równie jak mieszkańców Poznania. Mhm. I odwrotnie oczywiście.
Myślę, że to bardzo ważne, co pani poruszyła w tej chwili.
Zrobiliśmy
tak, suburbanizację, ale to, że mówimy, że ciągle się mówi, że mieszkańcy Poznania to są nasi nowi mieszkańcy w powiecie poznańskim.
No nie, no wiemy, ilu poznaniaków się wyniosło.
No dobrze,
z miasta,
tylko że jeżeli to zrobiliśmy badania 2012, 13, 14 i w powiecie przybyło 20 parę tysięcy mieszkańców, a z Poznania ubyło w tym samym czasie 3,5 tysiąca mieszkańców, no to sorry, to nie jest tak wprost, tak? I budowanie tego układu komunikacyjnego, który mówimy w tej chwili na północ, który był w katastrofalnym stanie, który jest wynikiem wprost budowy spalarni i przebudowy oczywiście tego potrzebnego dla spalarni układu komunikacyjnego, to jest jedno. Oczywiście tam się też rozwija, ale nie w takim tempie jak w Komornikach, tak? Z tym, że układ komornicki i wiadukt w ciągu ulicy Grunwaldzkiej to nie jest tylko rozwiązanie dla mieszkańców Komornik, którzy tam wybudowali swoje domy, ale poprawienie układu komunikacyjnego dla całej aglomeracji poznańskiej. Popatrzmy szerzej, to co powiedział pan dyrektor Musiał. My musimy szerzej patrzeć, nie pępek kwiata jest Poznań, a całe otoczenie jest tym złem koniecznym, które bierze odium, mieszkańcy przychodzą do nas, płacą nam podatki, a ten biedny Poznań w środku. Nie, musimy myśleć razem o tym wszystkim. Ja tak naprawdę myślę po tym, co powiedział pan prezydent Budarski, że to było takie dotychczas przez panów prezydentów budowanie pozycji negocjacyjnej z nami
tak
wszystkimi, żeby może coś tam ugrać, tak? Ta pozycja negocjacyjna, to możemy tak negocjować.
Odbierzmy może i za momencik poproszę o skomentowanie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Andrzej z tej strony. Chciałbym zaproponować panu prezydentowi, żeby wreszcie, jeżeli takie mają plany odnośnie aglomeracji, do metropolii Poznania, żeby wreszcie wyjechali za Polskę, tak jak i na przykład zobaczyli, jak wygląda Berlin, czy na przykład Paryż, gdzie każdy wlot do miasta praktycznie od granic powiatowych, tak jakby patrzeć na polskie realia, jest dwupasmowy minimum, ponieważ jeżeli miasto ma być metropolią, musi mieć sprawną komunikację miejską, a oddawanie wszystkich pasów, jakie są możliwe dla rowerzystów, nie usprawni tego.
Dziękujemy. No przypomnę tutaj, że Gdyńska nie ma być, panie prezydencie, tutaj dla rowerzystów, tak? To może
nie
jeszcze...
Nie, bardzo, budujemy to bardzo, dobrze, bardzo fajny prawda, układ komunikacyjny na Bałtyckiej, na Gdyńskiej. Razem z tym układem drogowym będą ścieżki rowerowe w miarę dobrej jakości, także rowerzyści też się mogą czuć pod tym względem spokojnie i też mogą kierowcy się czuć spokojnie, że nie będziemy zabierać pasów ruchu kosztem ruchu.
Ci kierowcy ze szprychami będą też zadowoleni.
Będą zadowoleni. Ja pozycja negocjacyjna, ale to za chwilę, bo jedną rzecz bym chciał sprostować. Z mojej wiedzy wynika, że obsługa komunikacyjna spalarni to będzie kilkadziesiąt samochodów na dobę. Stanowi
80 z tego co wiem.
Tak, to jest około 6 do 8 promili ruchu całego dobowego. W związku z tym, szanowni państwo, ten układ, który powstaje, to nie jest układ, który będzie obsługiwał spalarnię, tylko to jest układ komunikacyjny,
który... A pan słyszy wójta, który mówi, już w tej chwili się dusimy.
Ale się państwo dusicie nie z tego powodu, że będzie obsługiwana spalarnia przez 60 czy 80 samochodów na dobę, tylko to wynika z tego, że są bardzo duże potoki samochodowe wynikające z rozwoju aglomeracji, tak? I to, że rozwój aglomeracji nastąpił w sposób spontaniczny, niekontrolowany, gdzie nie tworzono planów strategicznych rozwoju województwa czy aglomeracji poznańskiej, chociażby w taki sposób, że rozwój aglomeracji następowałby w oparciu o komunikację zbiorową, głównie komunikację kolejową, to efekt mamy tego taki, że wszyscy przesiadają się w tej chwili na samochody i te samochody za chwilę zaduszą zarówno miasto Poznań, jak i... To trochę nie jest taki spontaniczny i nieskoordynowany rozwój aglomeracji, to nie tyle wynika z zaniedbań samorządu może, co z braku odpowiedniego ustawodawstwa polskiego.
No ja rozumiem, ale
bo
czy...
polskie władze już w latach 90. powinny wiedzieć, co się w Polsce zdarzy.
Ale czy krytykując to wszystko, ten szerszy i głębszy i także węższy brak pewnych ustaw i nastawienia i planów, czy to wszystko uzasadnia to, że Poznań po prostu chce w tej chwili złamać słowo?
Ale pani redaktor, no wracamy, ja przepraszam, bo wracamy tak jakby ta rozmowa, która się tutaj toczyła, się ona nie odbyła, tak?
Bo
ja mogę
się,
jeszcze raz zacząć tłumaczyć, w jakim momencie negocjacji czy rozmów jesteśmy, bo to nie są negocjacje, to jest wzajemne przekonywanie się.
To samo, ten sam wyjściowy argument, że my w gruncie rzeczy niekoniecznie chcemy poszerzać tę drogę.
Zastanówmy się, czy ją trzeba poszerzać. Poczekajmy na wyniki analizy, które zlecił gmina gmina Czerwona. Sytuacje mogą być dwie różne. Jedna będzie taka, że ona potwierdzi wyniki zrobione przez BIT. Druga będzie taka, że będzie sprzeczność. Niech usiądą fachowcy i podyskutujmy na ten temat, czy tak mamy to zrealizować. Inny scenariusz, który jest także możliwy, chociażby w taki sposób, że miasto Poznań w inny sposób zainwestuje w gminę Czerwona. Tak? Jeżeli razem uznamy, że ta sytuacja, która jest, jeżeli chodzi o projekty drogowe, no mimo wszystko jednak BIT miał rację.
Mamy telefon i za momencik jeszcze tutaj panowie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dziękuję, poczekałem cierpliwie, panie
dziękuję panu bardzo, słuchamy. I proszę króciutko, dobrze?
Tak jest, oczywiście. Jestem mieszkańcem Radojewa i bardzo liczę na to, że ten Gdyńska zostanie udrożniona, ponieważ oczywiście nie denerwując się, tylko cierpliwie czekając, przeżywamy ogromny natłok ruchu z północy. Szanowny panie prezydencie, północ jako kierunek perspektywiczny, pan najpierw wie, była już w okresie międzywojennym planowana, a w latach 70. stworzono projekt szybkiego tramwaju, który miał sięgać do Owińsk. Także nie jest prawdą, że te rzeczy nie były planowane. Były. A jeszcze panie prezydencie, jakby pan spojrzał, jak były rozwijane wodociągi, to pan zobaczyłby w okresie międzywojennym już te plany.
Bardzo panu dziękujemy. Jeszcze jeden telefon od razu, bo prosimy naprawdę króciutko. Bo tutaj...
Dobry wieczór państwu. Chciałem tylko powiedzieć panu prezydentowi, że jestem mieszkańcem Winograd, czyli miasta Poznania, a przyszło mi pracować na terenie murowanej Gośliny i codziennie przeklinam to, co się tam dzieje na tych drogach, a z taką wielką nadzieją, że to się niedługo zmieni. I jest mi przykro, że miasto myśli tylko, że tak powiem, do siebie, a nie na zewnątrz, bo wielu poznaniaków potrzebuje również wyjechać i zobaczyć.
Bardzo dziękujemy. Radojewo, Winogrady, czyli głosy z kolejnych miejsc. Wójt Sommerfeld, wójt Czerwonaka. Prezydent mówi, być może można by inaczej się dogadać. Inna propozycja ze strony Poznania. Takie rozwiązanie gmina bierze pod uwagę? Że jeżeli analizy przez was zlecone potwierdzą zdanie BIT-u, że niekoniecznie to jest najlepsze wyjście.
Czekamy na propozycję Poznania, bo tak jak już podkreślałem w jednym z wywiadów, miasto Kraków potrafiło się honorowo zachować, jeśli budowali...
Ale
tam,
miało też spisaną tę umowę.
Była spisana umowa, mieszkańcy dostali propozycje dodatkowych właśnie inwestycji. Tutaj na tą rozmowę jest za późno. No, ja jak najbardziej będę się cieszył, jeśli na terenie gminy Czerwonego, oprócz układu komunikacyjnego, który został obiecany, powstanie coś jeszcze i miasto Poznań na to wyłoży pieniądze. Bardzo się ucieszymy oczywiście.
Czyli ale rozumiem, tak jak powiedziałem, że coś jeszcze, ale...
czekamy na propozycję.
Ale nie ma opcji, żeby się wyrobić.
Już
było dobrze, a tu...
Dzisiaj mogę powiedzieć, mam propozycję po raz kolejny, którą składam oficjalnie, żeby prezydent Jaśkowiak zachował się honorowo, wykonał to, co poprzednicy założyli i wszyscy będą zadowoleni. Tak jak powiedziałem, w kontekście współpracy, dalszej współpracy aglomeracyjnej i otwarcia się na gminę, na naszą tutaj chociażby Puszczę Zielonkę dla turystów, dla inwestorów. I tak jak powiedziałem, w drugą stronę mieszkańcy, bardzo duża część mieszkańców naszej gminy jest pracownikami, uczniami, studentami Poznania. Także tutaj jest obopólny interes. Pan.
Dobrze, ja chciałam zapytać Macieja Musiała, dyrektora Stowarzyszenia Metropolia Poznań, jakie właściwie argumenty mogą mieć mniejsze gminy w dyskusjach z tym dużym partnerem, jakim jest tutaj w naszym przypadku miasto Poznań, jeżeli chce działać razem, ale jednocześnie zachować swoje interesy jako równie ważne.
Znaczy, to jest niezwykle delikatny, żeby nie powiedzieć drażliwy problem. Trzeba powiedzieć, że Stowarzyszenie Metropolia Poznań powstało w gruncie rzeczy jako narzędzie współpracy aglomeracyjnej, współpracy jednostek samorządu terytorialnego, tych, które chciały współpracować. Stąd te 22 gminy, w tym Poznań oraz powiat poznański.
I bardzo długo opierający się Czerwonak, nie wiem, czy pamiętasz, Macieju.
Tak jest.
Gdzie musieliśmy namawiać, żeby Czerwonak wstąpił, bo Czerwonak nie chciał, bo właśnie się bał tych kontaktów z dużym miastem. I na etapie negocjacji z Ospalarni właśnie przekonaliśmy, że warto.
Czy małe gminy słusznie się boją, bo wychodzi na to, że być może troszkę tak, ale może się mylę.
Troszkę tak, dlatego że przy współpracy wielkiego z małym, ten mały zawsze się obawia, czy do tego przyznaje, czy nie. Wtedy rzeczywiście opóźniona akcesja Czerwonaka do stowarzyszenia była spowodowana też pewnymi błędami ze strony ówczesnych władz miasta Poznania. Jak przypomnę, słynny hotel asystenta. Prawda? Więc to jest bardzo delikatna sytuacja, ale w takiej współpracy dużego z małym więcej można wymagać od dużego. Ale całość opiera się tak naprawdę na zaufaniu. Więc to zaufanie, to o czym tu mówił pan radny, jest, powiedziałbym, najważniejszym elementem tego całego problemu.
Czyli bo brzmiała ten wątek,
znaczy, ja może przypomnę jakiś mały sukces metropolii, kiedy był projekt podwyższenia nieprawdopodobnie cen wody i ścieków w całej aglomeracji. To nam się udało na zarządzie właśnie metropolii po długich negocjacjach doprowadzić do właściwego rozdziału tych cen. A te ceny są oczywiście różne w różnych miejscach w aglomeracji poznańskiej, ale wtedy udało nam się uzgodnić ze wszystkimi stronami i z władzami miasta i akwanetu, że będzie to racjonalne rozwiązanie. Czyli ta metropolia jest takim miejscem, gdzie ścieramy się, tak? Dzisiaj też pan wójt zaprosił członków stowarzyszenia. Nie było pana prezydenta, ale taką formułę pan wójt wybrał. Nie było to zebranie stowarzyszenia, a członków stowarzyszenia przez pana wójta. Ale uważam, że tego typu spotkania i możliwości kontaktowania się między nami dają nam tą podporę, że możemy... Nie kłócimy się. Jak państwo słyszycie, my się nie kłócimy w tym gronie, tylko dyskutujemy.
I ma zarzutu jednego słuchacza, tak?
Prawda.
Że się kłócimy, a my się nie kłócimy.
Jeszcze tutaj Jacek Sommer,
tak, chciałem dodać właśnie to, co pan starosta przed chwilą powiedział. Dzisiaj spotkaliśmy się jako członkowie Stowarzyszenia Metropolia Poznań w gminie Czerwonak. Gościłem wójtów, burmistrzów, pana starostę i wystosowaliśmy apel do prezydenta miasta Poznania, który... No dzisiaj nie mógł uczestniczyć ze względu na to, że nie było go fizycznie w Poznaniu, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się spotkać z prezydentem i ten apel przekażę osobiście. Stoimy na stanowisku, że chcemy być poważnie traktowani, a jest nas dużo i myślę, że...
właśnie 21 gmin zebrało się tak, dzisiaj, tak?
22 samorządy razem z powiatem starostą. Że jest nas dużo i liczymy się też w rozmowach.
Mamy telefon za momencik pana Mariusza. Zresztą może najpierw poproszę jednak pana, bo już kilka minut pan czeka. Dobry wieczór, słuchamy.
Dobry wieczór.
Proszę nie króciutko.
Patrząc z punktu widzenia dzisiejszego miasta Poznań, że po prostu się wyludnia i tak miasto będzie musiało rozmawiać z gminami o wchłonięcie, o poszerzenie granic miasta. A dwa, że jeżeli pan Wodarski chce zrobić ten jeden pas, i tak będziemy musieli w przyszłości dobudować drugi z racji rozwoju. Więc wolałbym z poznańskiego punktu widzenia zrobić to raz na porządnie i nie stwarzać znowu kolejnej komplikacji za kilka lat mieszkańcom.
Czyli załatwić to już od razu. Bardzo dziękujemy. I Adam Pawlik jeszcze a propos tego wspólnego.
Szanowni państwo, przez długie lata staraliśmy się zbudować jedność między miastem Poznań a samorządami ościennymi. W ubiegłej kadencji naszych samorządów udało się doprowadzić do takiego porozumienia, udało się utworzyć Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Ja przypomnę, że prezesem tego stowarzyszenia jest prezydent miasta Poznania i dzisiaj wycofywanie się ze zobowiązań przez właśnie prezesa tego stowarzyszenia to zły prognostyk na przyszłość, a ja przypomnę, że ta przyszłość to środki unijne w wysokości 108 milionów euro, które mamy do wydania w ramach działań aglomeracyjnych i brak tej jedności, inaczej niezgoda rujnuje, tak?
Zgoda buduje, jak ta zgoda będzie, to efektywność,
pani redaktor, to efektywność wydawania tych pieniędzy będzie bardzo wysoka, a tak każdy tą kołdę będzie ciągnął na swoje i nic z tego wszystkiego nie wyjdzie.
Bo mogą się zmienić uprawnienia dotyczące tego, kto będzie na tym zierżył pieszy, ale to jest druga kwestia.
Skąd pani posiada taką wiedzę?
Chcę pana zapytać, panie radny, jeszcze tylko o jedną rzecz. Pan jako radny głosował w jaki sposób, kiedy rada podejmowała decyzję, czy dorzucić z budżetu miasta do projektowania wiaduktu na Junikowie? Przepraszam, no na Junikowie.
Na Junikowie?
Na stronę Plewis.
W Grunwaldzkiej.
Pani redaktor, ja nie pamiętam, jak głosowałem w tamtym...
A jest pan za tym, żeby Poznań się dorzucał do takiej inwestycji?
Oczywiście, że tak, ponieważ to jest interes zarówno mieszkańców gmin, jak i mieszkańców miasta Poznania. Ja powiem tak, jak Tylko proszę dać mi dokończyć, a nie przerywać. Jak nie będziemy budować zgody pomiędzy miastem Poznań a samorządami, ale nie wiemy, pani redaktor, ponieważ jednej rzeczy tutaj nie powiedzieliśmy. Miasto Poznań bardzo mocno się korkuje, a nie gminy. W związku z tym, żeby to miasto...
No wójt powiedziałby co innego.
No pani redaktor, ale pani wie najlepiej, no to niech pani nas nie zaprasza, to my się nie wypowiemy.
Ale wójt się uśmiechał,
to proszę mi dać, dokończyć. Jeśli będzie ta zgoda i zbudujemy, postawimy chociażby na transport publiczny, tak, razem, to ci mieszkańcy zostawią swoje samochody w domach, na stacjach w tych gminach i odkorkuje nam się miasto. W związku z tym to partnerstwo, pani redaktor, doprowadzi wszystkich nas do jakiegoś sukcesu, nie tylko gminy, nie tylko Poznań, a wszystkich.
Dobrze. Ja bym chciał jedną rzecz powiedzieć. Metropolia. Nie tak dawno na zarządzie metropolii analizowaliśmy właśnie sprawy związane z inwestowaniem w ulicę Gdyńską i stwierdziliśmy, okej, jeżeli brakuje tam jakichś pieniędzy, a były przeznaczone w ZIT-cie 4 miliony euro na zrealizowanie odcinka ulicy Szamotulskiej. To jest taki, nie wszyscy wiedzą, taki kawałek Poznania za Jeziorem Kierskim, który wchodzi w drogę wojewódzką. I Urząd Marszałkowski zrealizował całą modernizację i tam jest taki kawałek, który jest niezmodernizowany. Mówimy, okej, dla nas z punktu widzenia aglomeracyjnego ważniejsza jest ulica Gdyńska w Czerwonaku niż tamten odcinek. Powiedzieliśmy, dobrze, przerzucamy te pieniądze na tą część. I do ulicy Grunwaldzkiej, wiaduktu w ulicy Grunwaldzkiej. Od wielu lat są uchwały powiatu, gminy Dopiewo, gminy Komorniki, przekazujące miastu kompetencje w zakresie zarządzania tym odcinkiem drogi dla projektowania wiaduktu nad ulicą Grunwaldzką. Mamy też udzielone i w wieloletnich prognozach finansowych pieniądze przeznaczone na to projektowanie i czekamy na ukłon ze strony miasta, że jednak podejmie się wyzwanie.
Radny Pawlik poruszył ważny wątek. Ja o to chciałam właśnie prezydenta Wodarskiego też zapytać, bo też w pana zdaniu pojawiła się jeden ważny wątek. I chcę pana tak dopytać, czy pan jako prezydent Poznania chce zmienić trochę nawyki komunikacyjne mieszkańców gmin ościennych? No tak pytam, może trochę prowokacyjnie, ale skoro pan mówi, że coraz więcej ludzi będzie tam chciało mieszkać i te samochody nieszczęsne będą jeszcze bardziej blokować te drogi dojazdowe do Poznania,
to nie jest tak, że ja chcę i to zależy cokolwiek od mojego chcenia.
No trochę
po prostu...
zależy, bo jeżeli Poznań się wycofa z tych obietnic, to siłą rzeczy będziecie chcieli zmusić mieszkańców.
Pani redaktor, nie wracajmy do wątku, który został omówiony, wydyskutowany i wiemy, co robimy dalej. Ja rozumiem, że w tej chwili pyta pani o generalia. Tak. To nie jest kwestia tego, czy ja chcę, czy my chcemy. My to musimy zrobić, tak? Jeżeli chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, że aglomeracja już nam się rozlała i rozlewać się będzie dalej i ma funkcjonować ten układ krwionośny, czyli układ komunikacyjny, on musi być oparty na transporcie publicznym. W pełni zgoda z panem radnym Pawlikiem. Kolej i szyna, podstawowy układ komunikacyjny, układ komunikacyjny dodatkowy, transport autobusowy. Mamy w tej chwili porozumienia z 13 gminami. To dobrze działa, dobrze funkcjonuje. Jako miasto Poznań będziemy ten system dalej rozwiązywać. Natomiast kolej zdecydowanie tak. I ja myślę, że kolej metropolitalna w tej chwili musimy ostro ruszyć z kopyta, żeby ten projekt zrealizować. Nie jest to naprawdę kwestia mojego chcenia, tak?
Ja rozumiem, tylko tak się zastanawiam.
Jeszcze jedną kwestię chciałbym, żebyśmy poruszyli, tak? Jestem umówiony z panem wicestarostą Ubińskim w ciągu najbliższych kilkunastu dni, bo chcę się przyjrzeć osobiście kwestii wiaduktu na Grunwaldzkiej, przy czym też zwracam uwagę, że to w tym projekcie, który był kiedyś omawiany, są to dwa wiadukty na Grunwaldzkiej plus z całym układem drogowym. Jest to na pewno, naprawdę, szanowni państwo, bardzo drogi układ komunikacyjny.
I to jest bardzo wężny węzeł.
My chcemy rozmawiać na temat tego, jak to w ogóle ma być zorganizowane, jak zrobić.
Nie ma
projektu, jest jakaś koncepcja. Chcemy zobaczyć, czy da się to dedykować dla transportu publicznego, tak żeby można było realizować tę inwestycję ze środków ZIT. Zobaczymy.
Wszyscy czekają, aż cokolwiek konkretnego się stanie w kwestii tego wiaduktu. Wracam do Macieja Musiała z Metropolii Poznań. Czy jest sens inwestować w te drogi dla samochodów, jeżeli jednocześnie mówimy od lat o tym i stoimy w miejscu w kwestii kolei metropolitalnej?
Ja myślę, że w kwestii kolei metropolitalnej już nie stoimy w miejscu. Od przynajmniej dwóch lat intensywnie nad tym pracujemy. Ale ja myślę, że problem kolei metropolitalnej to wbrew pozorom nie jest problem gmin podpoznańskich, ale to jest problem Poznania. Wiemy z badań, że codziennie do Poznania wjeżdża 90 tysięcy samochodów. Co to potem oznacza? Wszyscy wiemy, jak to wygląda na ulicach. I teraz są dwie możliwości ograniczenia tego najazdu samochodów. Można po prostu założyć śluzy na wejściach.
Szykany. Prawda? Prezydent Leszkowego nie mówił na początku.
Nazwijmy to na przykład szykany. Ale można też tym kierowcom tych samochodów dać wybuch. Mhm. Albo będziesz jechał, albo możesz przy stacji kolejowej zostawić swój samochód, wsiąść w pociąg i szybciej dojechać do
centrum miasta. Ale budując wygodne drogi, skłania się ich do przesiadki w pociąg?
Proszę Panią, trzeba ludziom dać możliwość wyboru. Na tym polega ta różnica podejścia. Można im zakazać, a można im dać możliwość wyboru.
Czyli budować i kolej i poszerzać drogi.
Oczywiście. Mhm. Oczywiście. I proszę powiedzieć, gmina Czerwonak robi dla Poznania więcej niż Poznań dla siebie w sprawie gdyńskiej. Mhm. Bo gmina Czerwonak przygotowuje wnioski o budowę czterech parkingów przy czterech stacjach kolejowych.
No prawda? Tak, tutaj w przypadku kolei
te samochody trzeba zatrzymywać im dalej od granic miasta,
to
tym
musi
lepiej.
Być połączone.
100% zgoda z panem dyrektorem.
Panie radny, ale to ja o to pana zapytam, o tę rozłączność. Czy nie powinno być tak, że inwestujemy w jedno kosztem drugiego? Stać nas chociażby na to, żeby inwestować i w wygodne drogi, i w kolej metropolitalną?
Panie redaktor, oczywiście, że należy myśleć o jednym i o drugim, ponieważ mieszkaniec musi mieć wybór, bo matka z trójką dzieci, które odwozi do szkoły i do przedszkola, nie pojedzie pociągiem, bo musi być bardziej mobilna. Ale ojciec jadący pociągiem do pracy, jeśli pociągiem dojedzie połowę szybciej niż samochodem, to na pewno skorzysta z tego pociągu. I trzeba dać wybór jednemu i drugiemu. A dzisiaj się tego wyboru nie daje, bo drogi są zakorkowane, a kolej jest niewydolna.
Aż te matki skazane na samochody.
Może być tak, że ojciec jedzie z dziećmi, a
może
matka
tak
jedzie
pociągiem.
Właśnie się tak
wskazują na mniejszą... Nie, no, Jacek Sommerfeld, panie wójcie, ja też o to pana o tę rozłączność zapytam, bo może jest jednak tak, że mieszkańcy pana gminy nie będą się czuli skłonieni do przesiadki w pociąg, jeżeli on wreszcie powstanie, jeżeli będą mieli wygodną gdyńską z rondami i z dwoma pasami w tej strony.
No dzisiaj widzimy, że sytuacja nas, że mieszkańców zmusiła do tego, żeby się przesiadać na kolej, na alternatywne...
Może tędy drogę.
Na alternatywne środki transportu. Ale tak jak powiedziałem, większość jednak jest zmotoryzowana, osiedle ponad 12-tysięczne chociażby w Koziegłowach, tam są po dwa samochody w rodzinie i większość tych ludzi dojeżdża do pracy do Poznania, w tym kierunku jest ten ruch skierowany.
Większość dojeżdża autobusami, bo robiliśmy sami, organizowaliśmy w latach 90. komunikację. Była pierwsza komunikacja i pierwsza współpraca z miastem Poznań w tym zakresie komunikacji.
Czy pan, panie starosto, że większość tych ludzi dojeżdża z autobusami?
Tam jest bardzo duże natężenie ruchu w tych autobusach i bardzo dużo ludzi jeździ.
Ale duża teraz część, tak jak powiedziałem, się przesiadła na kolej.
No teraz.
Na kolej, kolej bardzo dobrze działa, tak.
Będziemy budować kolejne parkingi. Ja już nie chcę mówić o tych planach dalekosiężnych, że rzeka Warta też jakiś potencjał ma, jeśli chodzi o dojazd do płynięcia.
Znaczy, ja mam jeszcze jedną ważną rzecz. Ale dobrze, że się stało. Nie wiem, czy pamiętasz, ale przed tym całym remontem, modernizacją ulicy Gdyńskiej poprawiliśmy drożność naszej drogi powiatowej przez Biedrusko-Radojowo do Poznania. Mhm. Tam jest absolutnie, jeszcze w ubiegłym roku zmieniliśmy...
Tylko nie powstała ścieżka rowerowa i nie mogę tego zrozumieć.
Powstanie ścieżka rowerowa, robimy to... Nie, chwilę. Niestety tam jest las i tam trzeba z lasami się dogadać. Jesteśmy w trakcie rozmów z gminą Suchy Las i będzie ścieżka rowerowa, będzie to gwarantuje. I jeszcze wczoraj położyliśmy dywanik od Wierzonki do Mielna, żeby poprawić bezpieczeństwo ruchu w tym czasie, kiedy ta ulica Gdyńska jest realizowana.
Mamy telefon i za momencik prezydent Budarski. Dobry wieczór, słuchamy pana.
Dobry wieczór. Proszę państwa, pan starosta mieszkał w Koziegłowach i wówczas ulica Gdyńska za tamtych czasów nie była tak obciążona. W tej chwili my nie mówmy tylko o tym odcinku ulicy Gdyńskiej, dlatego, że jak ja jeżdżę codziennie w godzinach rannych, popołudniowych, wieczornych, bardzo dużo jedzie tirów, rejestracje wągrowieckie samochodów osobowych, samochodów ciężarowych bydgoskich, ale ten krótki odcinek jednego kilometra, żeby mieszkańcom Czerwonaka, proszę zobaczyć, co się dzieje rano, jak mijają się pociągi, ile ludzi jedzie z Kicina, z tamtych stron, nawet ze Swazędza, z Pobiedzisk. I to jest ten takie wąskie gardło po prostu.
Bardzo dziękuję. Ten wątek już się pojawiał tutaj dzisiaj wiele razy, że to nie tylko dla mieszkańców Czerwonaka. Maciej Wodarski.
Tak, w trakcie takiej dyskusji na którejś komisji Rady Miasta, no, która jest radnych, mówi, no ale panie prezydencie, coś trzeba zrobić, bo tutaj jest za mało miejsc parkingowych w tym rejonie, gdzie ja tutaj jestem radną osiedlową. Także ja mówię, no szanowna pani radna, to nie jest za mało miejsc parkingowych, tylko jest za dużo samochodów. Więc tu przechodząc do kolejnego wątku, jakby moje wypowiedzi, zwracam uwagę na wąskie gardło, które my sobie jeszcze w tej chwili nie zdajemy sprawy z tego całego układu komunikacyjnego, który budujemy. Mówię tu konkretnie o układ transportu z kierunku północnego. To jest skrzyżowanie gdyńskiej i bałtyckiej. To jest tak, jak powiedziałem, jest to skrzyżowanie zwykłe, jednopoziomowe, skrzyżowanie ze światłami i ten układ komunikacyjny ma określoną wydajność. I w momencie, kiedy chcielibyśmy zrealizować wszystkie potrzeby transportowe z kierunku północnego, to ten układ i tak zatkamy i tak. Niezależnie od tego, co wybudujemy na terenie gminy Czerwonak. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę wszyscy mieszkańcy Poznania, aglomeracji poznańskiej, tylko transport publiczny jest w stanie nas uratować przed katastrofą.
Mhm. Maciej, musiał jeszcze na koniec, chciałam pana zapytać, telefony jeszcze są, może jeszcze jeden uda nam się za chwilę odebrać. Kwestia transportu to jest podstawa przy budowie aglomeracji? To jest punkt wyjściowy przy rozmowach dużych miast z tymi sąsiednimi?
Jak patrzę po wszystkich innych dużych miastach, to jest punkt pierwszy. Zresztą podobnie jest w strategii aglomeracji poznańskiej. Po zakończeniu, tam jest 26 programów strategicznych, zrobiono ankiety. I wśród samorządowców, i wśród mieszkańców wszyscy wskazywali jako najważniejszy właśnie problem komunikacji. Dlatego wzięliśmy się za kolej metropolitalną. Ale tak naprawdę budujemy tę kolej nie po to, żeby zmniejszyć ilość samochodów, chociaż to będzie bardzo ważny skutek, ale po to, żeby kiedyś, za lat 100, to kolej stała się szkieletem osadniczym całej aglomeracji, a nie drogi.
Tylko to jest za późno, panie dyrektorze, tak? Bo szkielet się, to jest to, o czym ja mówiłem, on się rozlał już, tak? On jest dysfunkcjonalny.
Ale on się może rozlewać dalej, a możemy go powstrzymać.
Dzisiaj ta kolej, Macieju, jest bardzo ważna, bo nam brakuje rok do pracy.
Panie starosta,
potrzebujemy z zewnątrz ludzi
do roboty. Pan mówi, kolej jest bardzo ważna, to jeszcze dopytam, to kiedy my się jej możemy spodziewać? Bo my słyszymy od lat odpowiedzi. Na jakim jesteśmy etapie? Mamy w ogóle jakiś konkretny kosztorys, ten master plan zapowiadany szumnie?
Panie redaktor, drodzy państwo, no master plan dla kolei metropolitalnej jest w trakcie. Myślę, że tylko, że to będą na razie dokumenty. Wszystko bo cały czas analizujemy układ kolejowy i szynowy w naszym najbliższym otoczeniu. Ale to nasze najbliższe otoczenie nie wystarcza, bo my musimy dalej wyjść. To, co dalej, jest łatwiejsze niż to w najbliższym otoczeniu. Jest mowa o brakującej szynie, mówimy o dworcu wschodnim od wielu, wielu lat, tak?
O problemach w samej mieście. To, co powiedział pan dyrektor, mówimy tak? Mówimy o jakiej perspektywy? Pan na mnie spojrzał tak, jakbym zapytała o kosmitę.
Z przerażeniem spojrzałem, ale ja bym chciał myśleć o perspektywie 10-15 lat.
Aha, to jeszcze na koniec telefon, bo jeszcze będę miała jedno pytanie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Nie możemy czekać.
Chciałbym pozdrowić wszystkich dyskutujących, ale tak mimo wszystko wydaje się, że trzeba, tak jak teraz, ostatni fragment rozmowy, trzeba myśleć kompleksowo. Muszą być drogi i to muszą być drogi szerokie, a... Wydaje się, że akurat strona Czerwonaka, no tam jest bardzo duże obciążenie i ten kilometr dwupasmowej drogi na dzień dzisiejszy może nie rozwiąże wszystkich problemów, ale w perspektywie mamy już wykonaną jakiś odcinek drogi, który na pewno w przyszłości będzie można wykorzystać. Być może dojdzie do przebudowy skrzyżowania Gdyńskiej z Bałtycką, powstanie dwupoziomowy przejazd tam. Być może kiedyś. Dzisiaj nie, ale ta droga w przyszłości no, da swój efekt, więc wydaje mi się, że absolutnie nie ma się nad czym zastanawiać, tylko trzeba zbudować szeroką drogę od strony Czerwonaka.
Bardzo dziękuję. Mam wrażenie, że żaden telefon tutaj dzisiaj nie wyrażał innej opinii niż to, że ta droga powstać musi. W związku z czym na koniec jeszcze zanim Jacek Zemberfeld, wracam do wiceprezydenta, do zastępcy prezydenta Poznania, Macieja Wodarskiego. Panie prezydencie, przyjmuje pan takie założenie, że skoro na kolej jeszcze tak długo poczekamy, to jeżeli mamy myśleć poważnie o budowaniu aglomeracji, to te bieżące potrzeby drogowe jednak trzeba w klasyczny sposób, poszerzając drogi, załatwiać?
Po raz kolejny wracamy do tego wątku. Nie uważam, tak? To jest rozwiązanie, które każdy układ drogowy, który powstaje, jesteśmy w stanie go napełnić samochodami, to działa mniej więcej tak, że jak, podobnie jak układ wodny i prędzej czy później każdy układ poszerzony się zakorkuje. Przykładem jest autostrada w Poznaniu, gdzie pewnie można było na etapie jej budowania wymyśleć, że ona będzie musiała być poszerzona. Powoduje szeroki układ komunikacyjny, powoduje potrzeby komunikacyjne i chęć ich zrealizowania
ale
na tym układzie. Transport publiczny,
no,
szanowni państwo, ale działajmy może szybciej, może nie tak długo, tak? Zaczynamy rozmawiać w tej chwili o wspólnym bilecie, zaczynajmy rozmawiać o elementach polepszających ten układ kolei, może nie metropolitalnej, ale w otoczeniu aglomeracji poznańskiej. Te realizacje już się dzieją. No, chcę zwrócić uwagę na linię kolejową do Wągrowca. Tu Czerwonak jest też na tej linii kolejowej. Ta kolej działa już dobrze. Tak? Mieszkańcy z tego bardzo chętnie korzystają.
Tak? Mówię niedawno o kolei miejskiej też, przypominam, więc faktycznie na kolej z różnych perspektyw warto spojrzeć. Ja na koniec jeszcze chcę zapytać Jacka Sommerfelda, bo a propos tej budowy wspólnego transportu, to pan mówił sam kilka dni temu, że Czerwonak rozważa możliwość wyjścia z Goła w ramach takiej małej zemsty, także z ZTM-u, współpracy w ramach tego wspólnego transportu, tak?
Czy to są głosy radnych, mieszkańców? Proszę zrozumieć rozgoryczenie. Ja się do tego, do tej dyskusji przyłączam, ale to musi być poparte analizami, które dzisiaj już finansowo możemy budżet obciążyć, więc tego się wystrzegam. Ale chcę tylko dodać, że żyjemy w Europie, gonimy tą Europę, także standard, jeśli chodzi o drogi aglomeracyjne, wylotowe z Poznania jest taki, że oczekujemy, tak jak powiedziałem na początku tej realizacji tej drogi w zamierzonym, projektowanym już zakresie. A to co dodatkowo, transport publiczny, kolej, jak najbardziej przychylamy się do tych pomysłów, działamy w aglomeracji.
Ale najpierw te europejskie drogi,
ale
tak?
Ale najpierw te standardy.
Ale będziemy współpracować, panie wójcie, prawda?
Bardzo dziękuję. Jacek Sommerfeld, Maciej Musiał, Adam Pawlik, Jan Grabkowski, Maciej Wodorski. Dziękuję panowie bardzo za rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Przepraszam, że nie wszystkie telefony byliśmy dzisiaj w stanie odebrać. Życzę spokojnej nocy i do usłyszenia jutro. Jutro porozmawiamy też o drogach, ale o tym, że na drogach jest skonfliktowane, są dwie grupy, drogowcy i rowerzyści, szczególnie w Poznaniu ostatnimi czasy. Do usłyszenia.